Audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Środa, wieczorna pora, zatem zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i dzisiejszym tematem, czy tematem naszej audycji w dniu dzisiejszym będzie choroba, która nazywa się osteoporoza. Osteoporoza, niektórzy na pewno już o niej słyszeli. Jest to choroba szkieletu, czyli układu kostnego, która może prowadzić do złamań kości, które mogą wystąpić po niewielkim urazie, po urazie, ale mogą także się pojawić zupełnie samoistnie. Czyli często mówi się, że nawet podczas siedzenia może dojść do złamania kręgosłupa, jeśli jest bardzo duże odwapnienie naszego układu kostnego. I są to złamania osteoporotyczne. Najczęściej choroba dotyczy kręgosłupa, kości przedramienia, szyjki kości udowej, ale oczywiście może wystąpić tak naprawdę w każdej lokalizacji. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie czy na złamania w osteoporozie to wynik zmniejszenia gęstości mineralnej kości, zaburzenia jej struktury, a także jakości kości, czyli kość staje się po prostu słaba. Mówimy o osteoporozie pierwotnej, która jest normalną konsekwencją starzenia się układu szkieletowego. Najczęściej rozwija się u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w podeszłym wieku. Tak naprawdę utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem. Rozpoczyna się około 40 roku życia u kobiet i około 45 roku życia u mężczyzn. Istnieje wiele czynników, które mogą przyspieszać przebieg osteoporozy. Niektórym z nich możemy oczywiście zapobiegać przez zmianę stylu życia. Rozwój osteoporozy może być przyspieszony przez złą dietę. I tutaj mam na myśli małą podaż wapnia, witaminy D3 i oczywiście w niedożywieniu. Palenie tytoniu jest jednym z czynników, które przyspieszają osteoporozę, rozwój osteoporozy, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna i niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne. Mamy też tak zwaną osteoporozę wtórną, która jest wynikiem chorób, innych chorób, które mogą u nas wystąpić, ale także stosowania niektórych leków. Ta postać osteoporozy może dotyczyć osób w każdym wieku. Do przyczyn osteoporozy wtórnej należą na przykład zaburzenia hormonalne, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, cukrzyca, przedwczesna menopauza, czyli na przykład zabiegi operacyjne, które mogą być związane z usunięciem jajników. Choroby reumatyczne, właściwie wszystkie zapalne choroby reumatyczne, choroby przewodu pokarmowego związane z przebiegające z upośledzonym czy zaburzonym wchłanianiem, na przykład celiakia. Oczywiście szereg leków niestety też może prowadzić do odwapnienia kości. Do leków, które sprzyjają powstawaniu osteoporozy wtórnej, należą przede wszystkim sterydy stosowane pod różnymi postaciami. W tej chwili oczywiście, jeśli chodzi o choroby układu oddechowego, czyli POHP oraz astmę oskrzelową, stosujemy głównie sterydy wdechowe. I tutaj wpływ na układ kostny jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku leków sterydów stosowanych doustnie. Leki przeciwpadaczkowe, heparyna i ulubiony lek tak naprawdę wszystkich, nie tylko Polaków, ale Polaków w szczególności to są blokery pompy protonowej, czyli te leki, które stosujemy w przypadku choroby wrzodowej, nadkwaśności, refluksu, zgagi. Tak naprawdę leki z tej grupy wszystkie są podejrzewane i wiemy, że niestety mogą przyspieszać rozwój osteoporozy. Najczęstsze złamania osteoporotyczne wywołane są gorszą jakością tkanki kostnej i dotyczą kręgosłupa, szyjki kości udowej i nadgarstka. Słyszycie, bardzo często kobiety mają złamanie tzw. lokoty pico, jest to złamanie nadgarstka. Osteoporoza jest niezwykle powszechną chorobą. Tak naprawdę w wieku podeszłym można powiedzieć, że występuje pewnie u wszystkich. Ze względu na podstępny, bezobjawowy przebieg nazywana jest też cichą epidemią. Choruje na nią co trzecia kobieta po menopauzie. U kobiet 50-letnich ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy wynosi przez całe życie od tego 50 roku życia aż 40%. U mężczyzn jest mniejsze, wynosi pomiędzy 13 a 22%. Dlaczego? Można by się zastanawiać, dlaczego mężczyźni rzadziej i później mają osteoporozę. Mężczyźni mają większą masę kostną wyjściową, czyli prawda, ich kości w tym 18 roku życia są lepiej uwapnione niż kości kobiet i w związku z tym startują z lepszego pułapu. Osteoporoza i jej powikłania to jedno z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych z uwagi na powikłania, jakie są związane z osteoporozą, czyli przewlekły ból, zanik mięśni, unieruchomienie, odleżyny, zatorowość płucna, zwiększona zapadalność na zakażenia, to wszystko może być wynikiem złamania i konieczności położenia pacjenta do łóżka. Jak się objawia osteoporoza? Cicho, nie czujemy najczęściej tego w początkowym okresie, nie daje żadnych zauważalnych objawów. Pojawiają się one najczęściej dopiero wtedy, kiedy dojdzie do pierwszego złamania, choć także wtedy też może być często zbagatelizowana. Często chirurdzy czy ortopedzi, którzy na przykład zaopatrują złamanie nadgarstka, jakby nie mówią, proszę sobie gdzieś tam pomyśleć z lekarzem, może trzeba zrobić jakąś diagnostykę w kierunku osteoporozy. I często to po prostu rzeczywiście to zaniedbujemy, dopiero drugie złamanie może być jakimś sygnałem takim w kierunku postawienia rozpoznania. Najczęściej dochodzi do złamania kręgów. Połowa złamań kręgosłupa przebiega skrycie, stopniowo doprowadzając do charakterystycznego zgarbienia się, garb osteoporotyczny. Dawniej to było dość powszechne, że te takie starsze panie chodziły bardzo takie zgarbione, pochylone na swojej lasce i to właśnie było wynikiem osteoporozy. Wdowi garb czy garb osteoporotyczny jest widoczny tak naprawdę przez wszystkich. Pogorszenie nastroju, depresja związana z zaburzeniem równowagi, zwiększone ryzyko upadków. Złamania trzonów kręgów prowadzą oprócz zmiany sylwetki bardzo często do powstania przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa. Jest on często traktowany jako normalny, ma tak być, starość, musi boleć. No a czasem rzeczywiście tutaj pochylenie się, czy pomyślenie w ogóle o tej chorobie może nie to, że odwrócić już losy tego zniekształcenia, bo tego się już naprawić nie da, ale zdecydowanie zmniejszyć dolegliwości bólowe i przede wszystkim zapobiec progresji, czyli rozwojowi dalszych objawów. Z reguły chorzy nie potrafią przypomnieć sobie urazu, w wyniku którego doszło do złamania kręgu. Robimy zdjęcie i mówimy, o, ten krąg jest złamany. A ktoś mówi, jak to złamany, jak nigdy nie było urazu. No, tak to w osteoporozie wygląda. Rzadziej w przypadku osteoporozy mamy do czynienia z nagłym wystąpieniem silnego bólu kręgosłupa. Czyli to nie jest tak, że nagle coś mnie bolało, o, to pewnie osteoporoza. Raczej to się w osteoporozie nie zdarza. Bardziej tutaj w osteoporozie mamy taki powolny przebieg, te dolegliwości są takie uporczywe, nie są aż takie straszne, zwykle da się z nimi funkcjonować, czyli też nie do końca się nimi przejmujemy. Ale oczywiście czasem może pojawić się nagły, silny ból, szczególnie jeśli dojdzie na przykład też do uszkodzenia korzonka nerwowego, czy poprzez złamany krąg do ucisku korzeni nerwowych, które mogą powodować ostre objawy neurologiczne, na przykład w postaci nawet rwy kulszowej, czy niedowładu kończyny dolnej. Złamanie kości długich, najczęściej tutaj mamy do czynienia ze złamaniem, odłamaniem głowy kości udowej, czyli złamaniem szyjki kości udowej, trzon kości udowej rzadziej, no i nadgarstek. Kości długie raczej łamią się pod wpływem urazu. Czyli to są kości, które już nawet przy osteoporozie wymagają jednak jakiegoś przeciążenia, natomiast to często nie musi być bardzo silny uraz. Często jakieś przekręcenie, silniejsze obciążenie nogi może doprowadzić do nagłego, silnego bólu i niestety okazuje się potem na zdjęciu, że doszło do złamania szyjki kości udowej. Jako że osteoporoza przebiega początkowo bardzo skrycie, no, powinni wszyscy o niej myśleć. Pacjenci w profilaktyce, lekarze w swojej diagnostyce i najlepiej by było uchwycić osteoporozę, zanim dojdzie do złamania. Czyli powinniśmy sobie jakby wszyscy te grupy, które są predysponowane do rozwoju tej choroby, mieć gdzieś tam w pamięci i w trakcie diagnostyki dolegliwości bólowej o tym myśleć. Od razu mówię, że jest pewien problem diagnostyczny, ponieważ badania, o których będziemy mówić w dalszej części audycji, nie znajdują się w tak zwanym pakiecie podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli jeśli lekarz z POZ-u chce wysłać pacjenta na badanie podstawowe, które stwierdza, czy wyklucza, czy potwierdza osteoporozę, musi albo skierować pacjenta do poradni reumatologicznej, albo pacjent wykonuje to samodzielnie, albo też, tak jak ja często w swojej praktyce robię, wykorzystuje programy kliniczne, w których jakby pacjenci, głównie pacjentki są poszukiwane, zatem badanie jest robione za darmo i jeśli wyjdzie osteoporoza, to pacjentka ma proponowany ewentualnie udział w badaniu klinicznym, w którym zwykle sprawdza się działanie leków już, które są w tej chwili na rynku, którymi leczymy, ale tu firmy starają się o dopuszczenie do odpowiednich szczebli refundacyjnych, w związku z tym w tym programie klinicznym, w programach klinicznych najczęściej lek dostępny jest za darmo i dostępne są też pakiety badań. Natomiast tak jak mówię, dostęp wbrew temu, co mówię, że powinniśmy wszyscy o tym myśleć, do samego badania densytometrycznego jest troszeczkę utrudniony. W przypadku wystąpienia nagłego, silnego bólu kręgosłupa bez urazu, oczywiście możemy myśleć o osteoporozie, zwłaszcza jeśli jesteśmy kobietą po 60 roku życia, czy mężczyzną po 70, czy w okolicach 80, ale nagły ból zwykle jednak nam się z osteoporozą w opiece medycznej nie kojarzy. Jeśli natomiast mamy oczywiście uraz, to możemy myśleć o osteoporozie, ale zawsze najpierw wykluczamy ostre następstwa urazu, czyli jednak sprawdzamy, jak to złamanie wygląda. Jak ustalamy rozpoznanie tej choroby? Bardzo ważne są złamania, które wystąpiły w przeszłości i mamy tak zwany kalkulator FRAX. W medycynie w tej chwili sporo jest różnych kalkulatorów i skal i wrzucając sobie pewne parametry do tego kalkulatora, tam oczywiście określamy płeć, palenie papierosów, masę ciała, wiek, ilość złamań w przeszłości, osteoporozę ewentualnie występującą u rodziców, otrzymujemy taki współczynnik, prawda? Czy ta osteoporoza jest prawdopodobna, czy nie jest prawdopodobna. Też w tej skali od razu wyskakuje nam taka jakby cyfra, która odpowiada, czy ocenia ryzyko złamania, możliwości wystąpienia złamania u danej osoby. Tak jak oceniamy sobie w skali SCORE, to bardzo często z pacjentami mówię, czyli ryzyko sercowo-naczyniowe, to tutaj sobie oceniamy ryzyko złamania, które może wystąpić u danej osoby, którą poddajemy tej ocenie. Podstawowym badaniem, które służy do sprawdzenia, czy rzeczywiście mamy do czynienia z osteoporozą, to jest densytometria kości techniką DEXA. Ocena gęstości mineralnej kości, tutaj wykorzystywany jest specjalny aparat, Trochę to, powiedzmy, wygląda podobnie do rezonansu magnetycznego, ale zupełnie inaczej działa. Nie ma tam tych wszystkich obostrzeń, prawda, metalowych przedmiotów, nie trwa tak długo, można się trochę poruszyć. No i tutaj oceniamy sobie w takich profesjonalnych punktach diagnostyki. Oceniamy zawsze kręgosłup, szyjkę kości udowej. Od razu mówię, że tak naprawdę w praktyce medycznej nie możemy się posługiwać badaniem densytometrycznym z kości piętowej, które wykonywane jest w tych różnych busach czy autobusach oferujących takie badanie za 15 zł. Na podstawie tego badania żaden lekarz tak naprawdę nie powinien podejmować leczenia. I w tym badaniu otrzymujemy też odpowiednią skalę i punktację, porównanie do wieku, w której znajduje się dana osoba. No i na tej podstawie mówimy, o, jest osteoporoza, jest osteopenia, czyli taki stan, w którym gęstość mineralna kości nie jest jeszcze tak bardzo zła jak w osteoporozie, ale nie jest już prawidłowa. Czyli osoba, która ma osteopenię, musi już przyłożyć się do profilaktyki. Bardzo często już wtedy włączamy wapno, suplementację wapna i witaminy D3 i taką osobę już kontrolujemy w odpowiednich interwałach czasu. Badanie radiologiczne, czyli zwykły rentgen. Tutaj pośrednio możemy sprawdzić. Oczywiście przede wszystkim w rentgenie, jak wykonamy rentgen kręgosłupa, to widzimy złamania kręgosłupa. Złamania kręgosłupa osteoporotyczne są bardzo charakterystyczne. Czasem podobnie mogą wyglądać niektóre przerzuty do kręgosłupa, dlatego jeśli tu nie mamy takiej stuprocentowej pewności, to oczywiście diagnostyka onkologiczna jest wskazana, ale te kręgi czy kości długie wyglądają bardzo charakterystycznie, są takie bardzo przejaśnione w środku, nie widać struktury kostnej i podejrzewamy, no pewnie tutaj będzie osteoporoza, ale i tak powinniśmy zrobić badanie densytometryczne przed rozpoczęciem leczenia. Tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie są to badania, które w ogóle są potrzebne ani wykonywane w trakcie diagnostyki, w związku z tym tutaj jakby tymi badaniami się nie posługujemy, chyba że ktoś jest z uwagi na liczne złamania, planowany ma zabieg operacyjny, na przykład wzmocnienia poszczególnych kręgów, no to wtedy neurochirurg czy neuroortopeda może sobie zażyczyć wykonania konkretnego badania. Badania laboratoryjne, tak naprawdę tutaj oczywiście jakichś obligatoryjnych badań też nie ma, natomiast klasyczne, podstawowe zupełnie badania, czyli morfologia, ocena funkcji nerek, wątroby, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie leki możemy zastosować. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej, wapń, fosfor, tutaj w celu ewentualnie wykluczenia osteoporozy wtórnej. Czyli tak naprawdę bardzo podstawowe badania. Teraz powszechnie wykonywane jest sprawdzanie poziomu witaminy D3, no i też w poradniach reumatologicznych ewentualnie poziom parathormonu.
Że się Jezu pod niebądem zrodził, będzie zbiorny port. I miał na mój usik z piórkiem kapelusik, nie kolena, kolenda. I miał na mój usik z piórkiem kapelusik, nie kolena, kolenda. Słodki, pogodzemy tobie, karosną sierotki i biał, aleluje, kaoreluje, hej, kolenda, kolenda. I biał, aleluje, kaoreluje, hej, kolenda, kolenda.
leczenie osteoporozy. W przypadku tej choroby nie jesteśmy tak do końca bezradni. Główny cel, zapobieganie złamaniom kości i wynikającym z nich powikłań, otrzymujemy poprzez zastosowanie leków, które wzmacniają strukturę układu kostnego. Czynnikiem tutaj bardzo ważnym jest współpraca oczywiście dobra pacjenta i lekarza. Leki, które nie są zażywane, nie działają, czyli tutaj jakby musi być ta pełna wiedza po jednej i po drugiej stronie i pacjent musi być świadomy, że tak naprawdę tylko regularne stosowanie tutaj leków może przynieść sukces. Dzięki występowaniu zdecydowanie już po 3-4 miesiącach pacjenci zauważają, że rzeczywiście ten układ kostny uległ wzmocnieniu i zdecydowanie lepiej działa. Suplementacja wapnia i witaminy D3. Tak naprawdę, jeśli chodzi, to już o witaminie D3 mówiliśmy też w tej audycji, ale podkreślam jeszcze raz, tak naprawdę osoby po 40 roku życia, po 50 suplementują witaminę D3 w naszym rejonie geograficznym, tak naprawdę przez cały rok na poziomie 2000. Są takie osoby, które robią sobie przerwę, w związku z tym pewnie wtedy na początku jesieni powinny stosować zdecydowanie większą dawkę, 4 czy nawet 7 tysięcy dziennie, żeby uzupełnić tą podaż. Prawidłowa podaż wapnia i witaminy D3 jest warunkiem skutecznego leczenia osteoporozy, czyli tabletki czy leki, o których będę mówiła poniżej, nie działają, jeśli nie ma prawidłowego poziomu wapnia i witaminy D3. Czyli jeśli nie dostarczymy tego w żywności i w lekach, to nie ma sensu zażywać tych tabletek, bo po prostu one nie będą miały substratu do działania. Wapń dostępnych jest wiele preparatów o różnej zawartości wapnia elementarnego. Najczęściej zawierają, najwięcej, ponad 40%, to są węglany wapnia, często stosowane w takich dużych opakowaniach po 100 tabletek. W tej chwili dostępne bez recepty, więc nie ma tutaj problemu. Jeśli raz jakby się zaordynuje, to potem można sobie to kupować. W przypadku wapnia tutaj stosujemy zwykle 2-3 tabletki na dobę. No, mogą się przy tych preparatach pojawiać zaparcia, biegunka czy jakieś tam wzdęcia. Przy prawidłowym podaży wapnia i witaminy D3 nie zwiększamy ryzyka wystąpienia kamicy nerkowej. Witamina D3. Stosujemy witaminę D3 jako witaminę D3, czyli już gotowca, cholekalcyferol i analogi alfa-kalcydol, niedostępny w Polsce. Często osoby po operacjach tarczycy miały stosowane tak zwane analogi, ale w tej chwili bardzo duże są trudności. Przedawkowanie witaminy D3 może prowadzić do zwiększenia stężenia wapnia, ale tak naprawdę rzeczywiście sporo z Was robi sobie ten poziom witaminy D3 i ja jeszcze u nikogo nie widziałam poziomu większego niż 60. Najczęściej są to poziomy niedochodzące do 30 mikromoli, w związku z tym poziomy zupełnie niewystarczające. No i wreszcie leki, bo to powiedzmy są wapń i witamina D3, są to też leki w osteopenii już obowiązkowe, w osteoporozie bardzo obowiązkowe, które muszą być stosowane z zasadniczymi lekami zwiększającymi uwapnienie kości. Tutaj stosujemy kilka grup leków, mają różne działanie, ale tak naprawdę chodzi o jedno, żeby ta odbudowa kości była większa i żeby zmniejszyć utratę kości, przede wszystkim poprawić funkcjonowanie i zapobiegać złamaniom. Najczęściej i najbardziej powszechnie stosowane bisfosfoniany. Bisfosfoniany w tej chwili są bardzo przyjazne. Jeszcze jakieś 10 lat temu musiały być stosowane raz dziennie. W przypadku tych leków, akurat tych stosowanych doustnie, jest pewna jakby taka uciążliwość związana z koniecznością stosowania ich rano, na czczo. Popijamy tylko wodą, ponieważ są to dość silne kwasy, to chcemy, aby osoba, która zażywa ten lek, nie kładła się przez przynajmniej te pół godziny po zażyciu tego leku. No i jeśli to było na początku stosowane rzeczywiście raz dziennie, no to osoby, to pacjenci trochę się buntowali. Potem pojawiły się bisfosfoniany stosowane raz w tygodniu i te są nadal dostępne. I mamy już oczywiście dostępne bisfosfoniany, które stosujemy do ust nie raz w miesiącu. Więc tutaj, jeśli akurat ten reżim musimy zachować raz w miesiącu, no to naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli chodzi o działania uboczne, no to z uwagi na trudności we wchłanianiu tego leku, te obostrzenia w zażywaniu są obligatoryjne. Czasami, jeśli chodzi o powikłanie, mogą się pojawiać bóle brzucha, zaparcia, biegunki, wzdęcia. I w takim przypadku też możemy czasem stosować ten lek drogą pozajelitową, czyli podajemy po prostu lek dożylnie. To w pewnych określonych przypadkach. Kalcytonina już tak naprawdę w tej chwili nie stosowana. Posiłkujemy się nią czasem w osteoporozie wywołanej chorobami onkologicznymi, ponieważ bardzo dobrze działa przeciwbólowo, ale w powszechnym leczeniu teraz osteoporozy nie jest już stosowana. Rekombinowanym preparatem parathormonu, który powoduje odbudowę kości i zwiększenie stężenia wapnia we krwi, i ten lek znajduje się w badaniu klinicznym. Stosujemy go bardzo chętnie w przypadku ryzyka rozwoju nowotworów kości i osteoporozie wywołanej przez choroby właśnie onkologiczne. Bardzo skuteczny lek. No tutaj obostrzenia są już większe. Częściej muszą być kontrolowane różne parametry laboratoryjne, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, jak ta odbudowa kości następuje. Hormonalna terapia zastępcza u kobiet. Akurat HTZ rzeczywiście trochę poprawia odbudowę kości, ale w tej chwili sama hormonalna terapia zastępcza jako osobna czy jedyna terapia osteoporozy nie jest zalecana, czyli raczej w ogóle nie stosujemy HTZ-u z myślą o osteoporozie, raczej o innych objawach wypadowych, ale oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że HTZ może jakby niwelować czy zmniejszać ryzyko osteoporozy. I raloksyfen, tutaj też działamy na hormony płciowe, jest to selektywny modulator receptora estrogenowego. W przeciwieństwie do HTZ-u zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi. Rozważamy go w leczeniu osteoporozy u kobiet z czynnikami ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Zmniejsza liczbę złamań kręgów, ale nie wpływa na złamania innych kości. No i teraz taki jakby najmodniejszy denosumab. To są ostatnie dosłownie lata, bardzo duże badanie, które także było wprowadzone w Polsce. Jest to przeciwciało monoklonalne, które jest tak zwanym lekiem biologicznym. Osoby czy pacjenci, które chorują na różne choroby autoimmunologiczne, wiedzą, że te leki biologiczne wkraczają tam bardzo, bardzo intensywnie, także do leczenia łuszczycy, RZS-u, ZZSK. To tutaj jest już tak naprawdę można powiedzieć powszechność i także to przeciwciało monoklonalne wkroczyło do leczenia osteoporozy. Udowodniono jego skuteczność w zapobieganiu złamaniom kręgów innych kości, w tym także szyjki kości udowej. Badaniem zostały objęte wyłącznie kobiety. Bardzo wygodny sposób podawania. Podaje się go we wstrzyknięciach podskórnych raz na pół roku i pewnie wydaje się, że w przyszłości będzie to jeden z ważniejszych leków w leczeniu osteoporozy. I właśnie ten lek bardzo dobry jest w tej chwili prowadzony, czy to badanie kliniczne jest prowadzone właśnie w Krakowie, tam gdzie między innymi niektóre z pań wykonują badanie densytometryczne i część z pań z naszego rejonu skorzystało z zaproszenia do udziału do tego programu. No i tam sobie co jakiś czas jeżdżą do Krakowa. Zapobieganie urazom, prewencja upadków, to także jest leczenie osteoporozy, czyli niwelujemy wszystkie rzeczy, które mogą być przeszkodą na naszej drodze i spowodować upadek. No i leczymy dobrze złamania. Możemy też leczyć złamania kręgosłupa przez werteblo-plastykę, czyli te takie specjalne zespolenia, usztywnienia kręgów, żeby to wszystko mniej się ruszało i przez to mniej bolało. Co do osteoporozy wtórnej, czyli tej wywołanej przez inne czynniki, nie tylko wiek, no to staramy się leczyć chorobę zasadniczą, czyli w RZS-ie oczywiście leczymy RZS, ale stosujemy też leki na osteoporozę. I podobnie się dzieje w innych chorobach autoimmunologicznych, czyli w ZZSK, czy w toczniu rumieniowatym układowym. W chorobach przytarczyc leczymy te choroby, czyli oprócz leczenia osteoporozy musimy stosować też leki na zasadniczą chorobę. Czy możliwe jest wyleczenie osteoporozy? Osteoporoza pierwotna, która jest wynikiem starzenia się organizmu, nie może być tak całkiem wyleczona, prawda? Czyli nawet jeśli poprawimy tą gęstość kości bardzo, no to niestety, jeśli robimy przerwę, bo tak zwykle też robimy, że jeśli ta gęstość kości się bardzo poprawi, zbliży się do normy, to robimy przerwę, ale niestety nasz jakby organizm jest tak skonstruowany, że to nie jest nic nie jest na wieczność dane. W związku z tym znowu co jakiś czas musimy kontrolować te badania i być może za jakiś czas będzie trzeba z powrotem wrócić do leczenia. Czyli to nie jest jakby wyleczenie na stałe. Może się okazać, że kolejne etapy leczenia będą konieczne. Oczywiście samo leczenie, tabletki, no często nie wystarczają. Zmiana stylu życia, stylu naszych zachowań, no jest obligatoryjna. Tak naprawdę styl życia, prozdrowotne zachowania, wałkujemy to tak naprawdę przy każdej chorobie i wiecie, że nie ma choroby, w której styl życia, aktywność fizyczna, zakaz palenia, ograniczenie picia alkoholu nie miałoby zastosowania i także jest no, tutaj w osteoporozie. Co robić, aby uniknąć zachorowania na osteoporozę? Tak naprawdę suplementacja witaminy D3, aktywność fizyczna, niepalenie papierosów zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy, ale nie mamy takiej gwarancji, że na pewno na nią nie zachorujemy. Odpowiednia dieta. I tutaj szybko tylko powiem o wapniu. Ponieważ wapń jest niezbędnym składnikiem zdrowej kości, ważne jest dostarczenie go do organizmu w odpowiedniej ilości. U dzieci do 10 roku życia to jest 800 mg, młodzież i osoby dorosłe to jest 1000 mg, kobiety karmiące piersią, po menopauzie i osoby w wieku podeszłym 1500 mg. Najlepszym źródłem wapnia jest pokarm. W diecie polskiej podaż wapnia jest niestety nawet o połowę mniejsza od zalecanej. Najwięcej wapnia dostarcza to słynne mleko i jego przetwory. Pozostałe pokarmy zawierają go zwykle zbyt mało albo słabo się wchłania z przewodu pokarmowego. 3 szklanki mleka to jest 1000 mg wapnia. Dorosłym tego mleka tak aż dużo nie polecamy, natomiast może to być ser biały, kefiry, maślanka, jogurty. Wybieramy produkty odtłuszczone, bo myślimy gdzieś tam z tyłu głowy o miażdżycy, czyli musimy taki jakiś złoty środek, ale rzeczywiście ten nabiał powinien gościć w naszej diecie i żeby po prostu myśleć o tym, że o, może dzisiaj jeszcze nie zjadłem tej swojej porcji nabiału. Wapń w tej chwili wzbogacane są produkty powszechnie dostępne, czyli na przykład płatki śniadaniowe, soki owocowe. Z kolei są też oczywiście pokarmy, które zmniejszają wchłanianie wapnia, na przykład jest to szpinak. Czyli wszystkie rośliny zawierające kwas szczawiowy, otręby pszenne, spożywane w dużych ilościach, też mogą zmniejszać wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Witamina D3, to wiemy, że w Polsce tak naprawdę obowiązuje suplementacja. No i mamy jeszcze jeden minerał, który wchodzi w skład tej diety związanej z osteoporozą, fosfor. Jego niedostateczne i nadmierne spożycie niekorzystnie wpływa na uwapnienie kości. Dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi 700 do 900 mg i jego źródłem są głównie sery, mięso, ryby, chleb i jajka. On bardzo dobrze się z kolei wchłania z przewodu pokarmowego, zatem po prostu tutaj aż tak nie musimy o tym myśleć. Czyli zwykle tego fosforu w tej diecie odpowiednio tam przygotowanej jest odpowiednia ilość. Białko, zalecane dobowe spożycie białka to jest 1 do 1,5 grama na kilogram masy ciała. Odpowiednie spożycie białka niezbędne jest do utrzymania sprawności układu ruchu. Niedobór wapnia u dzieci, ale także białka u dzieci i u seniorów sprzyja upadkom. Należy pamiętać także, że niedobór wapnia to jest też nieprawidłowe gojenie, czyli rzeczywiście te urazy mogą być utrudnione, może być ich gojenie. No i inne czynniki dietetyczne, no to bardzo dużo osób suplementuje magnez, witaminę C, witaminę K, czyli to wszystko raczej w takiej zbilansowanej diecie nie powinniśmy mieć z tym problemu, czyli tak naprawdę musimy myśleć o poziomie wapnia i o witaminie D3. Co do oczywiście profilaktyki, zaprzestanie palenia tytoniu, to jest tylko... Każdy odnosi korzyść z rzucenia palenia. Każdy. Każdy palacz oczywiście i też członkowie rodzin czy znajomi, którzy znajdują się w kręgu tak zwanych palaczy biernych. Czyli niezależnie od tego, ile byśmy mieli lat, jak długo palimy, to rzucenie palenia zawsze wpłynie korzystnie na nasze zdrowie. I tu oczywiście mówimy o aspekcie osteoporozy, ale mówimy też o paleniu jako czynniku wywołującym raka, przyspieszającym miażdżycę, czyli wywołującym szereg innych chorób, także chorób płuc. Nadużywanie alkoholu, nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do uszkodzenia wątroby, niedożywienia, odbiałczenia, zmniejszenia stężenia witaminy D3 i przez to przyspiesza osteoporozę. Kość jest żywą tkanką. Kości są żywe, wbrew pozorom. Tam, to jest jedna z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek. Dostosowuje swoją budowę tak, aby jak najlepiej sprostać codziennym obciążeniom naszej pracy, aktywności fizycznej. Brak aktywności fizycznej powoduje osłabienie i zwiększoną podatność na złamania. Zła sprawność fizyczna, usztywnienie stawów powoduje, że mamy zwiększone ryzyko upadków. Wykonywanie umiarkowanej aktywności fizycznej. Chodzenie, pływanie 3 razy w tygodniu po 30 minut to jest obowiązkiem każdego z nas wobec naszego organizmu. I z tym Was zostawiam na krótką przerwę.
Na ten jeden moment czekasz cały rok, jak dziecięca dłoń na pierwszy płatek śniegu. Siadasz przy tym stole jak za dawnych lat, a za oknem świat zatrzymany w biegu.
Najwspanialszy prezent to, że widzę ciebie znów i tę znajomą łzę. Taki czas i miejsce dla nas najpiękniejsze, niech to nie kończy się.
Więc zostań tu jeszcze dzień, miesiąc, aż stopnieje śnieg. Zostań tu nawet rok, jeśli chcesz na zawsze.
Zostań tu,
jeśli chcesz
na zawsze.
Jakby wiek, jak to dobrze, że znów jesteśmy razem. Jeszcze raz opowiedz historie, które znam, albo te od lat, tak chowane na dnie.
Najwspanialszy prezent to, że słyszę ciebie znów, ten znajomy śmiech. Niebo bliżej ziemi, ziemia bliżej nieba, cud wydarza się.
Więc zostań tu jeszcze dzień, miesiąc, aż stopnieje śnieg. Zostań tu nawet rok, jeśli chcesz
zacząć od nowa, poznać moc słowa, co ciałem stało się.
Podsumujmy naszą wiedzę o osteoporozie. Czyli tak, jest to choroba, w wyniku której może dochodzić do złamania kości. Występuje często, zwłaszcza u starszych osób, ma bardzo podstępny przebieg, początkowo nie daje kompletnie żadnych zauważalnych objawów, dlatego nazywana jest cichą epidemią. Osteoporoza jest chorobą związaną z wiekiem. Już po 40 roku życia następuje stopniowa utrata tkanki kostnej. Rozwój przyspieszają zmiany hormonalne, które zachodzą u kobiet w okresie menopauzy, czy właśnie po menopauzie. Powiemy, że menopauza to jest po prostu ostatnia miesiączka, czyli w okresie po menopauzie i u mężczyzn po andropauzie. Dlatego osteoporoza częściej i szybciej występuje u kobiet, ponieważ rzeczywiście menopauza wcześniej występuje u kobiet niż andropauza u mężczyzn. Czy wszyscy są tak samo zagrożeni złamaniami? Oczywiście ryzyko złamań, ryzyko rozwoju osteoporozy jest związane z wieloma czynnikami. Poza wiekiem i płcią, czyli kobiety 45 rok życia, najważniejsze to rozpoznana osteoporoza czy złamania osteoporotyczne u rodziców, częste upadki, złamania kości w przeszłości, niedobór hormonów płciowych, mała aktywność fizyczna, czyli to naprawdę, co powiedziałam, 3 razy 30 minut minimalna aktywność fizyczna. Mała masa ciała, BMI poniżej 19 kg na metr kwadratowy, zmniejszenie wzrostu, długotrwałe unieruchomienie, dieta eliminacyjna uboga w witaminę D3 i wapń, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zażywanie niektórych leków, na przykład przede wszystkim glikokortykosteroidów, doustnych przez ponad 3 miesiące. I tutaj dlatego też osteoporoza jakby w tych chorobach reumatycznych jest, że jednak tutaj te sterydy stosujemy bardzo często doustnie. I inne choroby współistniejące, na przykład cukrzyca typu pierwszego. Niedoczynność i nadczynność tarczycy. Nadczynność przytarczyc. Choroby jelit. Niewydolność nerek. Czy osteoporoza boli? Osteoporoza nas na początku nie boli, dlatego w ogóle nawet nie wiemy bardzo często, że ją mamy. Bóle najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy dojdzie do złamania lub stopniowo też one narastają, często lokalizują się w różnych miejscach, często dotyczą długich kości, czyli bardzo niecharakterystyczne. Ważne jest wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie osteoporozy. Tak jak powiedziałam, jest pewna trudność, ponieważ podstawowe badanie, czyli densytometria, nie może być w ramach NFZ-u, czyli ubezpieczenia zdrowotnego, wykonane po skierowaniu od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie, czyli to skierowanie w ramach NFZ-u musi być z poradni reumatologicznej. No ale my często w swojej praktyce posiłkujemy się tymi badaniami klinicznymi, które poszukują jakby pacjentów do leczenia osteoporozy i w związku z tym wykonują na przykład najczęściej u kobiet badanie densytometryczne za darmo. Jak można się uchronić przed osteoporozą? No, tak naprawdę starzenie jest nieuchronne. Czyli jeśli już weszliśmy w ten 4+, to starzenie kości będzie postępować. Oczywiście te wszystkie czynniki prewencyjne, czyli przede wszystkim aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie powodują opóźnienie wystąpienia osteoporozy i na przykład ubytek masy kostnej na poziomie 1-2% na rok to jest nic tak naprawdę i każdy organizm sobie z tym poradzi. Czyli chodzi o to, żeby ten ubytek był jak najmniejszy i żeby deficyty w ramach kości były jak najmniejsze. Czy osteoporoza jest groźna? No jest groźna z tego powodu, że prowadzi do złamań, a złamanie u osoby starszej jest jednym z najważniejszych czynników przyczyn zgonów. No nie tylko na świecie, no ale oczywiście na świecie, no też jesteśmy, Polska też jest na świecie, prawda? Więc tak naprawdę we wszystkich populacjach, szczególnie w populacjach krajów wysoko rozwiniętych, gdzie ten średnia życia ludzi jest powyżej 70 lat, no to złamania, ryzyko złamań i z tego powodu niesprawność, konieczność położenia się w łóżku jest bardzo duża i to z kolei prowadzi do rozwoju szeregu powikłań. Czy skutecznie możemy leczyć osteoporozę? W tej chwili tak. Natomiast to, co się już stało, czyli te złamania, które się dokonały, szczególnie w zakresie kręgów, mówię, i te zniekształcenia rybie kręgi, te deficyty już nigdy się nie odwrócą. Czy na osteoporozę mogą chorować młode osoby? Oczywiście także mogą chorować. Raczej u osób młodych są to zwykle osteoporozy wtórne, związane z zespołami złego wchłaniania, przewlekłe choroby jelit, niewydolność nerek, zespoły nerczycowe, długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów, czyli tutaj osteoporoza wtórna raczej dominuje. Wczesne podjęcie działania, które zahamuje przebieg danej choroby, czyli leczenie choroby podstawowej, a także leczenie osteoporozy daje dobre efekty. Unikamy upadków. Jeśli już wiemy, że mamy osteoporozę, to póki ten układ kostny nie ulegnie wzmocnieniu, staramy się unikać upadków. No co robimy, jak jesteśmy w pewnym wieku? No idziemy do okulisty, robimy dobre okulary, chodzimy w dobrych butach, nie chodzimy w klapkach zsuwających się z nóg, na których możemy się potknąć. W domu niwelujemy jakieś dziwne chodniczki, które mogą się gdzieś zaplątać. Czyli myślimy o tym, że wszystko to, co może się nam gdzieś tam pod nogi zaplątać i co może spowodować doprowadzić do upadku, no po prostu musimy to zlikwidować. Czyli osteoporoza z jednej strony jest chorobą bardzo ważną, ale z drugiej strony, jeśli już mamy to rozpoznanie i rozpoczynamy to leczenie, to leczenie jest stosunkowo przyjemne i stosunkowo łatwe do prowadzenia. W większości przypadków przy pomocy naprawdę prostych leków, czyli tych podstawowych bisfosfonianów, otrzymujemy dobry efekt. Przy złej tolerancji mamy możliwość stosowania leków drugiego rzutu. No i już mamy w leczeniu w tej chwili dostępne przeciwciało monoklonalne, które rzeczywiście charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością i jest bardzo przyjazne w podawaniu. No i co? Na zakończenie oczywiście, cóż, sezon infekcyjny w pełni. Na razie nie widać światełka w tunelu, albo jak widać, to jest takie bardzo niewyraźne, powiedzmy. Co do bezpłatnego testowania, to mimo szumnych zapowiedzi, testów bezpłatnych nadal nie ma, bo nie ma ich po prostu w hurtowniach, czyli nie jesteśmy w stanie zapewnić na razie dostępu do tego. No, we wszystkich hurtowniach, w których zamawiamy i które jakby przez NFZ i przez Ministerstwo Zdrowia zostały wytypowane, no w tej chwili mówią, że te testy może będą w następnym tygodniu, może za tydzień, wtedy już chcielibyśmy wychodzić na prostą z tymi infekcjami, natomiast oczywiście posiłkujemy się testami komercyjnymi. Musicie się do tego przyzwyczaić. Testowanie jest podstawą leczenia, a właściwie wiedza na temat tego, na co jesteśmy chorzy, jest podstawą dobrego leczenia. Czyli nie jest tak naprawdę obojętne, czy osoba przeziębiona ma COVID, grypę czy RSV, czy też inną infekcję, bo w zależności od tego stosujemy odpowiednie leczenie i wiemy, jak się zachować. Zatem nie, proszę się nie denerwować na testowanie, bo testowanie z nami już zostanie i będzie pewnie się teraz toczyło, będzie na wiosnę, będzie w następnej jesieni, będzie w lecie i przy infekcji jest to sposób powszechny, żeby sobie ten patogen określić. Oczywiście testujemy w ramach funduszu powierzonego na paciorkowca typu A i tutaj sobie też ładnie, to akurat badanie jest bezpłatne w tej chwili i tutaj bardzo dobrze rzeczywiście te zapalenia gardła czy te wysypki, wszystkie szkarlatyny się bardzo świetnie diagnozują przy pomocy tego testu, czyli bardzo często wykonujemy jednoczasowo u danej osoby zarówno testowanie w kierunku chorób wirusowych, jeśli to gardło nie spełnia takich kryteriów w skali Centora, że wiemy od razu, że to jest paciorkowiec, to po prostu testujemy w kierunku streptokokusa typu A. I naprawdę ta odpowiedź dużo daje. W opiece całodobowej, gdzie tego testowania nie ma, leczenie jest takie, powiedziałabym, bardzo często niepotrzebne. Wy też bardzo często, jest 2-3 dni gorączka, muszę mieć antybiotyk. No antybiotyk zastosowany w infekcji wirusowej, kiedy nie ma nadkażenia bakteryjnego, to tak naprawdę jest kula w płot, która może niestety wasz płot immunologiczny po prostu zawalić, więc dlatego staramy się, żeby jednak mieć tą wiedzę, na co jeśli idziecie już na opiekę całodobową, to po prostu kupcie sami w aptece ten test 4 w 1, wykonajcie go i po prostu pokażcie lekarzowi, no jest COVID, nie wiem, jest grypa, jest tam RSV, to już lekarz będzie wiedział, co robić, a nie będzie na gorączkę dwudniową dawał wam antybiotyku, bo po prostu wydaje się wam wszystkim, że to jest, nie wiem co, paciorkowiec albo pneumokok, albo coś innego. Czyli wiedza, naprawdę, wbrew pozorom, że bardzo często takim okoniem, aczkolwiek już coraz mniej stajecie wobec tego, wiedza, na co jesteśmy chorzy, jest podstawą dobrego leczenia. Nie ma dobrego leczenia, jeśli nie wiemy, nie mamy postawionej dobrej diagnozy. No, na oko to leczyliśmy się w XIX wieku i może w XX, no w tej chwili już po prostu testowanie będzie powszechne i naprawdę to nam bardzo ułatwia pracę. Lek Tamiflu, czy powiedziałam nazwę handlową, czego nie powinnam robić, działa tylko na wirusa grypy, na żadne inne wirusy nie działa. W związku z tym, jeśli zastosujecie go przy wirusie, zakażeniu wirusem RSV i będziecie mówić, że a na mnie nie zadziałał, no to nie miał prawa zadziałać, bo ten lek jest po prostu tylko i wyłącznie stworzony do walki z wirusem grypy. Poza tym przypominam, że tak naprawdę nie ma sensu chorować. Na choroby, które możecie się zaszczepić, po prostu się zaszczepcie. W tym roku szczepionka przeciw grypie ma świetną skuteczność. Tak naprawdę osoby, które się zaszczepiły przeciw grypie, ja nie wiem, może na palcach można policzyć. Ja w ogóle nie widziałam żadnej osoby zaszczepionej na grypę, u której test wyszedł, był dodatni, czyli zakażenie grypą. Może gdzieś tam się jakieś osoby pojedyncze zdarzają. Zawsze macie czas. U nas sezon to jest do końca marca, czyli możecie skorzystać z tego szczepienia. Łatwo dostępne wykonujecie w naszej przychodni. Możecie napisać maila, proszę o wystawienie szczepionki, recepty na szczepionkę. Dla osób dorosłych w większości przypadków to jest szczepionka 25-50 zł. Przypominam, że leki na grypę podrożały w ciągu 3 tygodni o 100%. Nie wiem sama, z czego to wypływa. Czyli tak naprawdę jedna szczepionka to jest, nie wiem, jeden syrop, który kupujecie w leczeniu infekcji. Czyli te nakłady finansowe na szczepienie zwrócą się wam kilkanaście razy. Już po 2 tygodniach szczepionka daje pełną ochronę u osób immunokompetentnych, czyli u takich, którym działa układ immunologiczny prawidłowo. Czyli tyle o infekcjach. Nie bójcie się testowania. Leczenie, dobre leczenie to jest zawsze wynik dobrej diagnozy. Nawadniajcie się w trakcie gorączki. Jeśli zaczniecie gorączkować w sobotę, nie ma sensu jechać na opiekę całodobową. Mamy 48 godzin na zastosowanie dobrego leczenia. Stoicie tam, siedzicie w ilości 100-150 osób bez maseczek, zakażacie się, przychodzicie z grypą, za kilka dni macie paciorkowca, a za następne kilka dni COVID-a. Maska jest metodą prewencyjną dla was i dla innych. Zatem po prostu jeśli jesteście w placówkach ochrony zdrowia, to przypominam, że minister zdrowia przedłużył nakaz stosowania masek do 31 marca i w naszej przychodni jest to respektowane i nie ma opcji, żeby ktoś siedział sobie bez maseczki, więc proszę się na to przygotować. Jutro ma być dobra pogoda, więc przypominam, wykorzystajcie 3 razy w tygodniu 30 minut minimalnej aktywności fizycznej, stopień umiarkowany. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Ue fadi, tan vikari tatai, aldi fi, wantu sudo de ba, lovi tu, nai aldi fi, du soldi du tonana, wekiri.
Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w goła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak.